A moim gościem jest dr Adam Eberhardt, ekspert do spraw wschodnich, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam panie doktorze.
Dzień dobry.
Putin może zacierać ręce patrząc na to, co się dzieje teraz na ulicach w Warszawie, w ogóle w całej Polsce na protestach rolniczych.
Ja bym powiedział o całej Europie, ponieważ protesty rolnicze to nie jest tylko fenomen polski, to nie jest tylko problem polski. To jest generalnie problem wielu krajów Unii Europejskiej. W większym stopniu oczywiście związany z Zielonym Ładem,
no tak, ale
z kosztami.
Rolnicy mówią także o Ukrainie, tak, o zbożu,
tak,
o żywności.
Natomiast w przypadku Polski, w przypadku państw środkowoeuropejskich, no to mamy do czynienia z problemem napływu zbóż z Ukrainy.
Ukraina również, mówi to Rosja. To
również w mniejszym stopniu z Rosji, Białorusi, bo rzeczywiście rosyjskie artykuły żywnościowe nie zostały objęte sankcjami unijnymi. No i dodatkowo dochodzi jeszcze przecież wiszący w powietrzu spór, konflikt dotyczący usług transportowych, który został tylko i wyłącznie na pewien czas zawieszony, ale również nie znalazł jeszcze rozwiązania.
Dobrze, tak, może więc rozwiązać ten konflikt? No, rolnicy mają swoje racje, rząd ma swoje racje i Ukraińcy mają swoje racje.
Każdy ma swoje racje, każdy ma swoje potrzeby również. Problem jest taki z polskiej perspektywy, że Ukraina rzeczywiście została objęta swobodnym dostępem do, no tak, no, ale on jednostronnie, prawda? Swobodnym dostępem do eksportu towarów rolno-spożywczych oraz usług, świadczenia własnych usług na terenie Unii Europejskiej, bez uregulowania tego wszystkiego w sposób taki, jak polscy producenci czy polscy usługodawcy są objęci różnymi pakietami mobilności, różnymi ograniczeniami.
Czy no dostali uprawnienia bez obowiązków, rozumiem?
Dokładnie. Jednostronnie rynek europejski w zakresie handlu towarami oraz usługami został Ukrainie zaoferowany. Ku temu również były w sposób jak najbardziej oczywiste i zrozumiałe argumenty. Ukraina toczy wojnę. To jest jeden ze sposobów...
Najważniejszych ich towarów eksportowych.
Dokładnie. To jest jeden z większych argumentów na rzecz wspierania Ukrainy, dawania dochodów do ukraińskiego budżetu. Chociaż oczywiście też sceptycy powiedzą, ale pamiętajmy, jak wygląda ukraiński rynek artykułów spożywczych. Kilka zarejestrowanych niekoniecznie na Ukrainie wielkich, gigantycznych holdingów żywnościowych.
Ale one dają pracę, rozumiem, także
one
Ukraińcom.
One dają też jakąś tam pracę, one też jakąś tam generują korzyści, choćby również dla tych usługodawców transportowych. To nie jest tak, że Ukraina na tym nie zarabia i stąd spór coraz bardziej...
Można go było uniknąć?
Myślę, że można było tego sporu nie zaogniać. Myślę, że można było starać się wcześniej w zaciszu gabinetu szukać rozwiązań. Myślę, że troszkę nadmiernie emocjonalnie obie strony reagowały. Szczególnie emocjonalnie reagowała strona ukraińska, tak jakby właściwie mogła narzucać własne warunki. Pamiętamy to wystąpienie prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie na temat Polski.
On się przyzwyczaił do tego, że on może to robić i że im ostrzej mówi, tym więcej dostaje. I do pewnego momentu to działało.
I ta histeria, to też jest sposób troszeczkę zrzucania odpowiedzialności na rynku wewnętrznym, wewnątrz Ukrainy, na państwa trzecie, w tym na Polskę dzisiaj. Ja właśnie wróciłem 2 dni temu z Kijowa. Mam wrażenie, że jakby poziom takiego oburzenia medialnego, które na Polskę, on jest olbrzymie. To się również przejawia coraz więcej w krytycznym osądzie Polski przez przeciętnych Ukraińców.
Z przyjaźni już zostało niewiele.
Pewnie gdyby ten kapitał, który mieliśmy po pierwszym roku wojny, był bardzo duży, był olbrzymi. On dzisiaj bardzo szybko topnieje. Pytanie, jak będzie to wyglądało w perspektywie najbliższych tygodni, miesięcy, jeżeli ten spór się będzie ciągnął, albo może nawet będzie eskalował.
Może eskalować?
No, jakieś wreszcie są pierwsze sygnały być może deeskalacji. Rząd ukraiński dzisiaj wyszedł z takimi propozycjami ugodowymi, że być może tutaj jeszcze poczekajmy na szczegóły, bo zawsze diabeł w nich
tkwi. Teraz Kaczka mówi, Ukraina jest gotowa czasowo zaakceptować ograniczenia w handlu z Unią Europejską.
No i wie pan redaktor, co znaczy słowo ograniczenia? No bo ja myślę, że tutaj będzie
ja jakby. Nie wiemy jeszcze tego, ale rozumiem, że no jest właśnie, jakiś sygnał. Ale po raz pierwszy słyszymy jakiś sygnał pozytywny.
To właśnie próbuję powiedzieć. To znaczy mamy do czynienia z pewnymi po raz pierwszy po stronie ukraińskiej sygnałami gotowości do dogadania się, a nie twardym żądaniem, abyśmy ustąpili, bo jak nie, to Ukraina rozwiąże ten problem z Brukselą. A dobrze wiemy, że nie rozwiąże tego problemu z Brukselą i dobrze wiemy, że polskiego rządu do niczego nie przymusi, tym bardziej, że koszt polityczny w Warszawie ustępowania w sprawach rolnych z każdym dniem jest wyższy.
Ale może zadać pytanie. Ukraińcy prowadzili dość skuteczną politykę zagraniczną dość długo. Powinni to wiedzieć. Powinni mieć świadomość, że najpierw przed wyborami nie uzyskają odpisu nic, a teraz też wiele nie uzyskają, bo koszty polityczne tej koalicji, w skład której chodzi PSL choćby, partia ludowa, oni nie mogą ustąpić.
Tak. Ale jak gdyby Ukraina też przyjmuje, rozmawiałem z wieloma ukraińskimi politykami, ekspertami, oni używają argumentacji, jak gdyby przyznają, mówią może masz rację rzeczywiście, że do niczego nie prowadzi, to ale my nie mamy wyboru. My musimy walczyć o wszystko. Dlatego, że z naszej perspektywy, jeżeli pozwolimy na wyłom w kwestiach dostępu do rynku europejskiego, to nigdy nie wejdziemy do Unii Europejskiej. To jest ich sposób myślenia.
Wszystkie państwa, które wchodziły do Unii Europejskiej, miały okres przejściowy.
Ale ja, panie redaktorze, doskonale to rozumiem. Natomiast problem jest
taki,
że myślę, że dochodzimy do bardzo istotnego i ważnego elementu. To znaczy myślę, że tak naprawdę rozpoznanie Polski, czy rozpoznanie w ogóle Unii Europejskiej, mechanizmów unijnych na Ukrainie jest bardzo wątłe, jest bardzo słabe.
I to jest marzenie? Taki film zachodni?
To trochę oczywiście jest marzenie, to troszeczkę jest PR, jak to przy rządach Wołodymyra Zełenskiego. To jest troszeczkę niezrozumienie mechaniki funkcjonowania, negocjowania w ramach Unii Europejskiej. Troszkę też, myślę, taki ukrainocentryzm, który im dzisiaj towarzyszy, związany z tym, że my bronimy Zachodu przed inwazją barbarzyńców ze wschodu, z Rosji i powinniście nam ustępować, powinniście to rozumieć. To nie jest tak, że oni nie mają jakichś tam własnych swoich racji, tylko moim zdaniem racje, które formują i sposób ich formułowania jest taki, że bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie i oby te sygnały pana ministra Kaczki, który zresztą niestety w ostatnich miesiącach zasunął jako trochę czarny charakter relacji polsko-ukraińskich, powiedzmy to sobie.
To może tym lepiej, że teraz on to mówi.
To, że on mówi coś optymistycznego, jest o tyle dobre, że mamy nadzieję, że nie wyjdzie tenże sam minister Kaczka po chwili i tych słów nie podważy. Ale to oczywiście jest również problem, myślę, zaufania na tym etapie już, to znaczy zaufania politycznego.
To zaufanie się skończyło między Polską a Ukrainą? Zmiana rządu tutaj nic nie zmieniła?
Zmiana rządu tutaj nic nie zmieniła. Myślę, że to nie jest zero-jedynkowe. To nie jest to, że to zaufanie jest albo nie ma. Ta skala zaufania troszeczkę się skurczyła, a problemy urosły. Problemy się powiększyły, protesty rolników. Jak mówię, jeszcze ciągle zapominamy protesty transportowców, które zostały wyłącznie zawieszone. To są problemy niezwykle trudne do rozwiązania, gdzie aktorów, uczestników jest bardzo wiele po stronie polskiej, gdzie mamy do czynienia również z tym komponentem unijnym, wspólnotowym, gdzie jakikolwiek kompromis on będzie musiał zawierać kilka takich poziomów, kilka warstw tak naprawdę dogadywania się każdego z każdym.
Naszym gościem w Radiu RMF FM był dr Adam Eberhardt, ekspert od spraw wschodnich, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, ale my zostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. Już za moment zapytam o to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie. Właśnie, wspomniał pan o tym, że to jest też przykrywanie problemów wewnętrznych Ukrainy, tego, że wróciła polityka. Widać, że Wołodymyr Zełenski słabnie. Widać, że wykonuje bardzo nerwowe ruchy także wewnątrz polityki ukraińskiej. Pojawiają się bardzo poważne zarzuty. Niektórzy mówią, że on dąży do dyktatury. Dąży czy nie dąży, to jest inne pytanie, ale można powiedzieć, jego pozycja słabnie.
Tak, po pierwsze dlatego, że rok 2023 miał upłynąć pod znakiem ukraińskiej ofensywy.
Nie ma.
Nie było, bo to już nawet tyle nie ma, co już jak gdyby to nawet nie ma oczekiwań już nawet, że będzie.
Bo w tej chwili jest defensywa.
Teraz jest defensywa, która jest w miarę skuteczna. Ostatnich kilka dni, ostatni tydzień, półtora, to nawet pewne umiarkowane ukraińskie sukcesy na froncie. Powstrzymali Rosjan, którzy po zajęciu Awdijewki liczyli, że pójdą dalej i uzyskają większe zyski. Zysków Rosjanie rzeczywiście nie odnoszą, ale proszę pamiętać, że na Ukrainie jest narastający problem z amunicją, z uzbrojeniem. Nie ma wsparcia amerykańskiego ciągle przegłosowanego przez Izbę Reprezentantów. Mamy problem...
Oni sami mówią, że oszczędzają amunicję. Tak. Po prostu nie strzelają tak, jakby mogli, nie bronią się tak, jakby mogli, bo czekają na ciężką godzinę.
Tak, a to powoduje, że rośnie pewna dysproporcja pomiędzy ostrzałami rosyjskimi na pozycje ukraińskie i ukraińskimi na pozycje rosyjskie. Być może akurat artyleria ukraińska jest bardziej celna i skuteczna, troszkę to niweluje tę różnicę, ale ona już jest kilkukrotna obecnie, jeżeli chodzi o liczbę ataków, ostrzałów drugiej strony. Problem jest potężny również demograficzny, czyli problem...
No, jedną trzecią albo nawet więcej spadła liczba w ogóle Ukraińców, bo oni wyjechali albo giną.
No tak, ale to ma też przełożenie na front, to ma przełożenie na siły zbrojne. To jest problem po prostu, skąd brać żołnierzy. Bardzo, jak gdyby na początku, przez pierwszy rok, półtora, nawet dwa lata wojny, to bardzo wielu tych żołnierzy, którzy byli na froncie, którzy stanowili trzon ukraińskich sił zbrojnych, to byli ochotnicy. Oni już po dwóch latach albo zginęli, albo są ranni, albo wypaleni, albo musieli wrócić do rodzin, no bo to też nie da się tak na froncie.
Mówi się, że z rotowaniem tych sił to jest bardzo słabo.
Więc jak gdyby ci ochotnicy, którzy odeszli, oni muszą być kimś rotowani, niespecjalnie jest kim rotować. Mamy olbrzymi problem rzeczywiście z brakiem mężczyzn w wieku poborowym. Do tej pory walczą głównie, średnia wieku się mówi, to jest 40 lat wśród żołnierzy ukraińskich. To nie jest rozwiązanie optymalne z punktu widzenia zdolności bojowej. To nie są zbliżający się do 40 mężczyźni, to nie są osoby, które są w stanie przez wiele miesięcy.
Ja wiem, że jak to jest średnia, to są i 50-latkowie.
Tak, no to proszę pamiętać, że też jest wysiłek taki fizyczny czysto, no. Prawda? To jest to, że się organizm zużywa szybciej niż w przypadku 20-latków. Toczy się na Ukrainie debata o tym, czy zmniejszyć wiek poborowych. Do tej pory jest, jak gdyby bierze się na front mężczyzn ponad 27 rok życia. Mówi się już o zmniejszeniu do 25, może jeszcze bardziej. No tylko kłopot jest, że tych 20-latków też niespecjalnie jest wielu, dlatego, bo to
bo
akurat...
Bo oni są gdzie indziej, w Warszawie, w Berlinie.
Bo oni się nie urodzili, panie redaktorze, dlatego, bo to jest akurat to pokolenie gigantycznego załamania demograficznego z lat 90., kiedy Ukraina była w gigantycznym kryzysie po rozpadzie Związku Sowieckiego i po prostu dzieci się nie rodziły. Więc jeżeli spojrzymy na te wszystkie takie drzewa demograficzne, to widać, że dwudziestokilkulatków na Ukrainie dzisiaj już właściwie
nawet
jest bardzo...
Nawet jeśli są, to bardzo często wyjechali już.
To bardzo często wyjechali, to bardzo często chowają się po domach i nie wychodzą na ulicę.
Są jedynakami, więc rozumiem, że dla rodzin to jest
tak,
dramat.
Tak, więc ci, którzy są już w wieku poborowym, starają się nie wychodzić bardzo często z domów, dlatego, żeby nie zostać złapanym tak naprawdę na ulicy i wciągniętym do armii. To są już tego typu problemy. To są problemy również gospodarcze, bo to się wszystko też przekłada na realną gospodarkę.
Są też problemy. No, gospodarka, to rozumiem, jest generalnie w tej chwili załamana, bo w wielu miejscach nie ma kto pracować, w wielu miejscach się nie da pracować.
Tak, no to czy może wskaźniki nie są takie jakoś dojmujące. Ta stabilność makrofinansowa jest utrzymywana głównie dzięki pakietowi wsparcia z Unii Europejskiej.
Czyli przyszły pieniądze.
Tak, ale one przyszły pieniądze, ale unijne pieniądze są głównie pieniędzmi na stabilność makrofinansową, na łatanie dziury budżetowej i tak dalej, podczas gdy to amerykańskie pieniądze miały być na zbrojenia.
Tych pieniędzy nie ma.
Bo to każde pieniądze, które są dawane przez czy Unię, czy Stany, one są znaczone, one są w różnych przegródkach. Tych pieniędzy amerykańskich nie ma. Jakieś tam światełko w tunelu, że być może pod koniec marca amerykański kongres, Izba Reprezentantów się tym zajmie, ale też nie jestem pewien, no bo to jakiś jeden tweet Donalda Trumpa, że koncentrujmy się na granicy meksykańskiej, a nie ukraińskiej
i wszystko padnie.
I republikanie się znowu mogą...
na tym kryzysie w samej Ukrainie, bo oczywiście to wszystko przekłada się na kryzys polityczny. Widać, że jest zmiana naczelnego dowódcy armii. Ja nie chcę powiedzieć, czy na gorsze, czy na lepsze, bo to w tym momencie nie ma znaczenia. Jest próba zrzucania odpowiedzialności przez Wołodymyra Zełenskiego na armię, przez armię na niego. No wyraźnie widać, że wchodzimy w taki mocny powrót polityki w Ukrainie, a to także oznacza mocny spór polityczny, bo to jest kraj, który jest, mimo że w stanie wojny, był bardzo mocno podzielony politycznie.
Tak, to tak, chociaż pamiętajmy, że Zełenski przejął, został prezydentem z gigantycznym poparciem społecznym.
Ale potem mu spadło.
Ta alternatywy na tym etapie troszkę nie ma. To znaczy ci tradycyjni...
Załóżmy.
No to do tego zaraz dojdę. Nie ma alternatywy w tej twardej polityce, w tej tradycyjnej polityce. Jacyś tam byli, bo właśnie już można powiedzieć, byli politycy, byli liderzy, tacy jak prezydent Petro Poroszenko, Julia Tymoszenko, to są już osoby zużyte politycznie. Oni dysponują potencjałem osłabiania być może Zełenskiego, ale nie mogą być dla nich alternatywą. No i oczywiście w tym momencie wszystkie oczy na armię, na środowisko weteranów. Być może na Załużnego, ale to jeszcze zobaczymy, jakie on ma rzeczywiste ambicje polityczne i czy w ogóle. I myślę, że szczególnie jeżeli doszłoby do jakiejś presji na Ukrainę, na Zełenskiego w sprawie strony Zachodu, Stanów Zjednoczonych, w sprawie jakichś kompromisów z Rosją, no to tutaj się rysuje gigantyczny problem. To już nie tylko powrót polityki, ale powrót głębokiego konfliktu.
Ale Zełenski może niekoniecznie... się wycofać ze swoich obietnic? Może się zgodzić na taki nacisk?
Panie redaktorze, no każdy polityk może się wycofać z obietnic, a niekiedy...
A co na to społeczeństwo ukraińskie?
A ja nawet bym powiedział przewrotnie, że niekiedy wielkość polityka polega na tym, że jest zmuszony się wycofać z obietnic i zmuszony jest podjąć decyzje, które są koszmarnie tragiczne.
Był pan,
prawda,
ostatnio w Ukrainie? Jak by to przyjęli Ukraińcy?
No wie pan, że nawet nie wiem. To znaczy, bo z jednej strony te wszystkie sondaże, które są
pokazywane, że są przeciwko.
Że one są dokładnie, że są przeciwne, że nie ma żadnej zgody, że mamy wygrać tę wojnę, ani kroków wstecz, żadnych ustępstw wobec Rosji. Ale z drugiej strony mam takie coraz bardziej wrażenie, że to nie, które oni mówią, ono jest mniej stanowcze, ono jest w większym stopniu... Znaczy zmęczenie wojną postępuje. Postępuje
czyli
taki
proces... fiński scenariusz by zaakceptowali, że stracą część ziem, ale będą mieli gwarancję? Czy od Rosji nie można mieć gwarancji?
Nie, redaktorze, jak Finlandia po wojnie zimowej zaakceptowała ten scenariusz, który dzisiaj jest traktowany de facto przez historyków i wszystkich
jako
zwycięstwo Finlandii, jako pokonanie Sowietów, to we wszystkich urzędach publicznych Finlandii maszty zostały, flagi zostały opuszczone do połowy masztu, czarne flagi wywieszone i było głębokie przeświadczenie,
że klęski,
porażki, tak? A Finlandia uratowała wtedy swoją państwowość. Myślę, że jakikolwiek kompromis terytorialny na Ukrainie również byłby traktowany jako klęska. A to, czy by się po latach okazał klęską, czy zwycięstwem, to by czas dopiero pokazał, bo proszę też pamiętać, że z Rosją ten problem jest taki, że każdy kompromis może się okazać czasowy, że on może być pomyślany wyłącznie jako sposób
kupno
czasu, aby potem pójść dalej i wykorzystać pewną osłabienie wewnętrzne po stronie ukraińskiej.
Mieliśmy ostatnio show Miedwiediewa, który no nie tylko powiedział to, co powiedział. Powiedział, że nie ma miejsca na żadną Ukrainę i nigdy jej nie będzie, ale też zaprezentował ze sobą mapę, na której w zasadzie Ukrainy nie było. Ona była albo rosyjska, albo polska.
Tak, a sam się ubrał w taką tunikę jak Kim Jong-un właściwie.
Mniej więcej tak. Oczywiście można powiedzieć, że to jest showman i że jego rolą jest być tym twardym jądrem przekazu narracji putinowskiej czy rosyjskiej, ale nie widać Rosjan, którzy by chcieli się zgodzić, takich znaczących Rosjan, którzy chcieliby się zgodzić na niepodległą, w pełni i wolną, niezależną od nich Ukrainę.
Tak, no oczywiście ktoś powie showman, ktoś powie pajac, ktoś powie alkoholik, ktoś powie wyraziciel pewnego segmentu oczekiwań w ramach Kremla. Ktoś powie, odgrywający pewien bardzo konkretny scenariusz i pewną rolę, która została mu przypisana i liczący w związku z tym na również benefity, korzyści polityczne. No, problem jest taki, że rzeczywiście znaczna część rosyjskiej elity jest zaczadzona. Ona myśli, może nie mówi, ale myśli podobnie jak Miedwiediew. Myśli, że to jest wojna do samego końca. Rosyjskie społeczeństwo jest indoktrynowane i w tym chowane w tym kulcie, już nie tylko kulcie siły, już nie tylko kulcie wojny, ale niekiedy również w kulcie śmierci, kulcie poświęcenia się absolutnego za ojczyznę, która toczy wojnę ze złem, z Zachodem, kolejną światową, kolejną wielką wojnę ojczyźnianą. Znaczy tam tak gdyby poziom nakręcenia emocji rosyjskiej elity i rosyjskiego społeczeństwa przez kremlowską propagandę jest tak gigantyczny, że rzeczywiście bardzo sobie trudno wyobrazić powrót Rosji i Rosjan do czasów bez wojny, prawda? Do czasu...
Wprost pojawiają się. Oczywiście można powiedzieć, że ten Runet to nie jest najlepsze źródło, bo tam znajdziemy każdy argument, ale znajdujemy argumenty, że toczy się dyskusja między jastrzębiami a gołębiami i jastrzębie mówią, trzeba już teraz przeprowadzać akcje dywersyjne na terenie NATO, a gołębie mówią, poczekajmy do końca wojny w Ukrainie.
I wtedy dopiero uderzymy.
No, to oczywiście z założeniem, że wygrają, ale to rozumiem jest założenie dość oczywiste. I to też pokazuje stan elit, może nawet chyba i stan zagrożenia dla Europy, bardziej niż te nieustające ostrzeżenia amerykańskich generałów.
No tak, ale to też my musimy do tego podchodzić w sposób taki racjonalny. To znaczy też nie możemy wpadać w histerię, bo taki też jest cel, taka jest intencja strony rosyjskiej, że tutaj zaraz rosyjskie czołgi tam wjadą.
No nie muszą wjeżdżać czołgi. Jeżeli litewska prasa dzisiaj pisze, że można zrobić zielone ludziki na Litwie, tak jak je zrobiono na Krymie, bo jest 70 tysięcy migrantów z Białorusi. No jest mniejszość rosyjska na Litwie istotna, nie w całości jakoś bardzo zasymilowana ze społeczeństwem litewskim. Zawsze można przeprowadzić akcję i powiedzieć, że takie mundury to można kupić w każdym sklepie z mundurami.
No tak, no niewspółmiernie większa ta ludność rosyjskojęzyczna jest na Łotwie, w Estonii. To są raczej te kraje, które są słabsze. Problemem Litwy raczej jest tranzytowe położenie, to znaczy te casus belli pomiędzy Rosją, Białorusią z jednej strony, a Królewcem z drugiej. Tak, znaczy myślę, że oczywiście dla Rosji może być wielką pokusą destabilizowanie Europy, szczególnie państw naszego regionu, szczególnie państw bałtyckich, szczególnie Łotwy, która traktowana jest jako najsłabsza z tych...
Największą chyba ludność rosyjską.
Największą ludność, najsłabsze państwo jednak, no trochę ciut większa ludność niż w Estonii, ale państwo bardziej zoligarchizowane...
Estonia jest silniejszym krajem.
Tak, dokładnie. Estonia jest krajem silniejszym, Łotwa jest słabszym krajem z... bardziej zoligarchizowanym, z takim jak gdyby regiony to i w Estonii i na Łotwie są trudne, duże, jak gdyby mogące generować duże problemy, ale znaczy ja nie wiem, po jakie narzędzia sięgną Rosjanie, aby destabilizować państwo bałtyckie. Myślę, że to jest dla nich pokusa. Myślę, że sięgną w taki sposób, aby było to szybko, aby stestować stanowczość Zachodu i mieć możliwość cofnięcia się, jeżeli ta reakcja będzie kategoryczna i stanowcza. No tylko pytanie jest podstawowe po naszej stronie. To znaczy pytanie jest takie, czy nasza odpowiedź byłaby kategoryczna i stanowcza, bo jeżeli byłaby to odpowiedź stanowcza, to wówczas nie ma...
Wtedy się cofną.
Jeżeli
nie będzie, to zrobią
tak,
to jeszcze
ale
raz.
Jeżeli uznają, że Zachodu nie ma, jeżeli dojdzie w Stanach Zjednoczonych do zmian politycznych, które osłabią relacje transatlantyckie, które podważą przywiązanie do zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO. Jeżeli
wtedy
będziemy,
będą eskalować.
To wtedy oczywiście będą traktować to jako pewną okazję, aby wstawić nogę, albo nawet bez wstawiania nogi. No proszę pamiętać, że ta wojna się zaczęła po tym, jak 3 miesiące wcześniej Ławrow przekazał NATO i Amerykanom propozycje nowych porozumień dotyczących bezpieczeństwa europejskiego, które de facto miały cofnąć konsekwencje rozszerzenia NATO na Europę Środkową. Myślę, że będzie wielka pokusa dla Rosjan, o ile, kiedy, jeżeli, gdy dojdzie do dogadywania się w tematach ukraińskich z Zachodem, z Amerykanami, aby poruszać również sprawę naszego regionu, aby i tutaj coś wynegocjować, aby i tutaj uzyskać jakieś koncesje. To jest marzenie rosyjskie, aby przy okazji wojny wobec Ukrainy nie tylko zająć jak najwięcej, anektować, nie tylko zwasalizować, zniszczyć Ukrainę,
odwrócić zmiany,
ale również zmienić ład europejski.
Dr. Adam Eberhardt, ekspert od spraw wschodnich, wicedyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.